Moi drodzy, rozpoczynamy kolejny ten dzień. Tak jak zapowiedziałem, chciałbym w tych konferencjach, poszczególnych dniach spróbować otworzyć kolejne warstwy, kolejne potencjały, możliwości nawiązania relacji z Panem Bogiem osobistej. Dzisiaj tę konferencję chciałbym poświęcić kwestii takiej komunikacji z Panem Bogiem. Salomon, kiedy został królem, był młodym człowiekiem niedoświadczonym. I kiedy Pan Bóg go zapytał, co chcesz, żebym ci dał, Salomon poprosił, że daj mi mądrość. W języku hebrajskim w oryginale jest to wyrażone określeniem lef shomea, to znaczy serce słuchające. Daj mi serce słuchające takie, które słuchając mądrości, która jest esencją mądrości, Bóg jest istnieniem, pięknym, dobrym mądrością, pisanym przez drukowane i jeszcze pogrubione. A ty jesteś na tyle mądry, na tyle i będziesz miał udział w tej mądrości. Nie należy mylić mądrości z erudycją, ani również z cezusami naukowymi. Ponieważ może się zdarzyć profesor belwederski, który będzie głupi jak sznurówka. Bo nawet jeśli ma wielkie cezusy, to jego decyzje, jego wybory świadczą przeciwko niemu, raniąc jego otoczenie itd., itd. Więc mądry człowiek to jest mądry, może mieć 8 klas szkoły podstawowej, ale jego wybory, jego decyzje świadczą o tym, czy on jest człowiekiem mądrym. I nie należy tych dwóch posłów. Ja nie mówię, że człowiek erudyta nie może być mądry, bo oczywiście najbardziej może być. Każdy może być. Tylko pokazuje, na czym mądrość polega. Mądrość polega na mądrym przeżyciu życia, czyli takim przeżyciu życia, w którym decyzje, które podejmuje i wybory, które dokonuje, są właściwe i przynoszą dobre owoce. Żeby można to było usłyszeć, Pan Bóg cały czas mówi. Podam Wam 4 kanały komunikacyjne, z których można skorzystać. Pierwszy, standardowy, klasyczny, to jest sumienie. Sumienie, które jest takim sanktuarium Bożym w każdym naszym sercu, każdy je ma. I ono daje sygnał o tym, czy Panu Bogu się coś podoba, czy też nie. Jest to bardzo delikatny instrument, podatny na skrzywienia, na wypaczenia i na zagłuszenia. Żeby można być wrażliwe sumienie, trzeba o nie dbać. Dbałość o sumienie polega na tym, że ja się w miarę regularnie i w miarę często spowiadam, bo mówiłem na ten temat wczoraj, oraz robię rachunek sumienia. Nie przechodzę do porządku dziennego nad wydarzeniami, które miały w moim życiu miejsce i sumienie mi to wyrzucało, bo skrzywienie sumienia polega na tym, że za pierwszym razem, kiedy ja dokonuję jakiegoś wyboru, jakiejś decyzji, która woła, krzyczy wewnątrz, która napawa niepokojem i lękiem, która mnie niepokoi, w niemieckim to się nazywa, to są Gewissenbisse, czyli to są ugryzienia sumienia, tak to wyrażę. Czasami mówimy po polsku, że sumienie mnie gryzie. Ale za którymś razem, jeżeli ja zaczynam to sumienie gwałcić, i dokonuje recydywy, czyli ponownych aktów tego typu, to sumienie z czasem zaczyna coraz słabiej reagować. Więc dbałość o nie polega na tym, że ja uznaję zdarzenie, którym słyszę, że coś jest nie tak i podejmuję działania, które mają na celu taką, powiedziałbym, taką wysublimowaną częstotliwość na odbiór tego głosu. Czy Państwo mają świadomość swojego sumienia? Tak. Myślę, że każdy z nas. My mówimy, że ktoś jest bestią, jest człowiekiem bez sumienia, to znaczy człowiekiem, który dokonuje rzeczy po prostu wołających o pomstę do nieba. Tak? Jak widzimy to, co stało się w Buczy, to są po prostu zdarzenia, które po prostu, tu trzeba po prostu nie mieć sumienia. Po prostu trzeba być po prostu nawet nie zwierzęciem. Bo zwierzę nie dokonuje takiego bestialstwa, jakiego świadkami jesteśmy w sumie bezsilnymi. I po prostu to są rzeczy o pomstę do nieba wołające. Ale to jest kwestia taka, właśnie tam sumienie jest po prostu martwe. że można zabić, można dokonać takiego czynu i w ogóle jeszcze się tam jeden taki major chwali tym, że taki jest. To jest jedno. Drugie, i to myślę, że to jest standard. To są rzeczy klasyczne, szkoda na to czasu, myślę, ale trzeba to odświeżyć w ramach kolekcji, czyli ponownego zbioru. Natomiast punktem, powiedziałbym, takim zasadniczym tej konferencji jest coś, co jest mało znane, czego chciałbym was nauczyć, czego uczę na zesłaniu na Broniewskiego. Społeczeństwo jest wdzięczne, ponieważ wiedzą, jak się poruszać, bo mają oręż w ręku. Otóż tak, kochani, Pismo Święte, Słowo Boże, mówi o tym Orygenes, że w Słowie Bożym mieszka Duch Święty. Ilekroć otwierasz Pismo Święte i masz kontakt z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym, chociaż nawet z jednym zdaniem, otwierasz okna swojej duszy Duchowi Świętemu. A Duch Święty to mądrość. Więc otwierając swoją duszę, będę mówił o tym w środę, ale już teraz będę wam wciskał, żebyście zapamiętali, że dusza nieśmiertelna ma trzy władze. Może z państwa wiedzą, jakie trzy władze ma dusza nieśmiertelna. Rozum, wolną wolę i pamięć. To są trzy władze duchowe duszy. I ty, otwierając Pismo Święte, czyli otwierając się na źródło Ducha Świętego, dajesz dostęp tej mocy, temu światłu, do swojego rozumu, do swojej pamięci i do swojej woli. Czy to jest jasne? Okej. Okay. I teraz tak, w Piśmie Świętym mamy Pan Bóg jest duchem. On tu nam nie będzie przychodził nam teraz fizycznie, tak jak ja jestem fizycznie obecny, tak? Będzie nam tutaj klarował, no bo jest niematerialny. W związku z powyższym zostawia nam tezaurus, tak? Czyli zasób, tak? Jak mówimy, czyli zasób słownictwa, tak? Tezaurus, skarbiec, w którym możemy skorzystać, jeżeli umiemy z tego korzystać. Polega to na tym, że w tych wszystkich narracjach, tych opowiadaniach, na przykład weźmy to opowiadanie o Zuzannie. Jeśli to się dzieje w czasie wygnania babilońskiego, to jest 6 wieków przed Chrystusem. I dalibóg, można by się zapytać, jakie ma znaczenie zdarzenie, które miało miejsce 2600 lat temu, czy 2500 lat temu. Ono ma. Dlatego, że to zdarzenie opisane zewnętrznie o tym sądzie nad tymi dwoma niegodziwcami, co oskarżyli tę niewinną Zuzannę o cudzołóstwo, bo sami chcieli z nią obcować, jest opowieścią, która wydarzyła się wtedy, a wtedy. I to jest tak zwana zewnętrzna warstwa pod tytułem logos. Słowo po grecku. Ale w Piśmie Świętym jest druga warstwa, określana umownie określeniem słowem rema. I oznacza również słowo. Kiedy Pan Bóg chce przekazać informację, komunikat, na podstawie czytanej czy słuchanej narracji, która opowiada o jakimś zdarzeniu sprzed, dotyka duszy, czyli rozumu, pamięci i woli, mocą Ducha Świętego i ją porusza. To się nazywa, że słowo dotyka. Rozumiemy? Na razie? Ok. Prosty przykład daję, świeży. W miarę świeży. Wybucha wojna. 24 lutego. Budzę się, otrzymuję SMS. Zaczęło się. Ja wiedziałem o tej wojnie, że ona będzie już 3 tygodnie wcześniej. Zaczęło się. Kiedy przeczytałem ten SMS, przeszedł mnie lęk. I myślę, że większość nas też w jakiś sposób takie doświadczenie było naszym udziałem. Może wszystkich. Niepokój, lęk, co to będzie, jak to będzie, a może ta horda dzika tu przyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Kiedy dokonałem ablucji, czyli obmyć porannych, podjąłem modlitwę. Zawsze rano modlę się medytacją, biorę Pismo Święte w takim czy innym kluczu i medytuję nad Pismem Świętym, nad Słowem Bożym. Tego dnia Wziąłem, zaraz wam to powiem, to źródło, wziąłem taki fragment, wzięty losowo, otwieram i po prostu własnym oczom nie wierzę. Jest taki tekst. Jest to jedno, jedyne zdanie. Ja mam cały, jestem przeszyty, po prostu cały się trzęsę, mam ręce, mam mokre, po prostu jestem spocony jak ryba mysz. I nie mogę się po prostu znaleźć miejsca w sobie, powiedział, aż trzęsę się w sobie jak galereta. Nie pamiętam, kiedy miałem taki lęk. Nie pamiętam. I to jedno zdanie brzmiało następująco. Wtedy on podszedł do nich, dotknął się ich i powiedział: wstańcie. Nie lękajcie się. I cały ten lęk po prostu jak ręką odjął. To było jak oliwa na wzburzone morze. Kiedy wziąłem ten fragment, poszukałem skąd on pochodzi, to on pochodził ze sceny, kiedy z Mateusza, kiedy jest przemienienie pańskie, kiedy uczniowie są przerażeni tym doświadczeniem rozmowy Pana Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem, kiedy on się przemienił, jego szaty śniły białe, że żaden forusznik nie mógłby ich wybielić. I kiedy oni byli tak przestraszeni, wtedy Pan Jezus do nich podszedł. I to było to jedno zdanie. Podszedł do nich, dotknął ich i powiedział: wstańcie, nie lękajcie się. Zdarzenie z przemienieniem jest zdarzeniem opisanym w warstwie logos. Natomiast kiedy Pan Bóg chce dotknąć duszę, porusza rena i tak jak to się stało, to wam opowiadam z własnego doświadczenia, dotknął mi duszy tym komunikatem, i ja już wiedziałem, że jest po prostu luz. Później jeszcze przyszedł z kilkoma komunikatami. Jeden z nich nawet zamieściłem na Facebooku swoim, który był ksiądz Jarosław Mrówczyński, kazania. To jest taki z Izajasza 13-14. Odnośnie do tego, co tam się będzie działo, sobie ewentualnie byście chcieli tam sobie to tego wykombinować, to proszę pamiętać, że sobie zrobić Asyria i sobie zrobić anagram od Asyria. A nagram od Rosyja to jest Rosja. Ja sobie weźmiecie Izajasza, tego co tam sobie pisałem, to tam może Pan Bóg tam dotknie was, również co Pan Bóg zapowiada w tej materii. Izajasz sprzed kilkuset lat. Ale wewnątrz, kiedy porusza tę wewnętrzną strukturę, dotyka w ten sposób. Czy to jest jasne? Czy mam to jeszcze wytłumaczyć inaczej? Bo ja mogę wam powiedzieć, jak ja do tego doszedłem. Powiedzieć? Tak? Mieszkałem w Stanach Zjednoczonych przed wstąpieniem do seminarium w Nowym Jorku. Tam pracowałem, tam studiowałem na Uniwersytecie St. John's. Po swoich studiach uprzednich skończyłem handel zagraniczny w Polsce. Wyjechałem do USA na stałe. I tam spotkałem świeckich, którzy mi zachęcili mnie do tego, ja byłem tak trochę pogubiony życiowo. Troszkę. Taki byłem letnim katolikiem. Średnia krajowa, czyli spowiedź przy jajkach święconych i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mówię, ja wiem, naprawdę wiem, co mówię, żeby jeśli chodzi o zmianę jakości życia. Naprawdę wiem, co mówię. Co to znaczy być letnim katolikiem, a co to znaczy być człowiekiem zaprzyjaźnionym z Panem Jezusem. Naprawdę wiem, co mówię. A więc oni mnie zaprosili do tego, żebym zaczął Pismo Święte czytać. Jak ja poprosiłem moją mamę, żeby mi przysłała Pismo Święte z Polski, to ona mi napisała, czy ja się dobrze czuję. Czy może do psychiatryka, może coś. No bo jak już Pismo Święte, jakaś kicha jest masakryczna. No bo wiadomo, katolik, jak ma Pismo Święte, to ono stoi na półce, tak, jako kurzołapka. Czyli coś, co łapie kurz. Tak, stoi, odkurzane jest przy kolędzie. Jeszcze pachnie farbą drukarską. I ono jest dziewicze. I oto i ten cały tezaurus, i ta cała potencja wiadomości, które jest w tym zawarte, leży i zalega kurzem. Więc, ale sytuacja była taka. Ja tam mieszkałem na Nowym Jorku i generalnie przemieszczałem się rowerem. Samochodem przemieszczać się to jest mniej więcej jak przejeżdżać od was rano, od 8 jadąc z Łomianek na Wolę mniej więcej. To jest wszędzie tak, na Manhattanie. Więc lepiej się pojechać rowerem, zrobić zakupy rowerem, niż się tą bryką przemieszczać. Najlepiej to jest weekend, kiedy nikogo nie ma. Jeszcze w Labor Day. I ten rower nazywałem Kożą. To jest ważna informacja. Pewnego dnia przyszedł do mnie kolega i mówi tak, słuchaj, jest do zrobienia deal, czyli interes. Ja mówię, jaki? Jest rower do kupienia. Ja mówię, jaki? Peugeot. Za ile? Za $500. Czyli tak zwany $500. $500 jest... Przepraszam, za $50. Za $50. Ja mówię, słuchaj, no ale przecież taki rower to chodzi nam na Manhattanie po $500-$600. Skąd ten rower? A więc co ty się będziesz tam tego mówił? No może chcę sprzedać, wiesz tego, to jest dobry interes, mówię tego. Wiesz, $50 to jest super, widzimy ekstra rower. I my ty kradziony. A więc co cię interesuje? Daj sobie spokój. Ja czuję, że kradziony nie będę. W każdym razie przychodzę do domu, a już miałem taki zwyczaj, że wchodziłem do domu po pracy wieczorem i po kolacji brałem sobie Pismo Święte, to już nie było dziedzicze. Tak? To co mi mama przysłała. Myślę, że jestem psychiczny. No i sobie dałem to Pismo Święte, modliłem się do Ducha Świętego i otwierałem sobie tam na jakiejkolwiek stronie się odłożyło i sobie czytałem. Jedno, dwie strony. Wielokrotnie nic z tego nie rozumiałem, ale jestem zawzięty i czytałem do upojenia. Tegoż wieczoru, minęło parę godzin od tej rozmowy. Tegoż wieczoru otwieram, pomodliłem się do Ducha Świętego, otwieram na Tobiaszu. Księga Tobiasza. Historia jest taka, że Tobiasz traci wzrok. Jego żona zajmuje się rękodziełem i idzie na rynek. Sprzedaje to, co wyprodukowała i kupiła koziątko. Rower nazywają Kozą. Kupiła koziątko. Przychodzi to koziątko do domu i niewidomy Tomasz Masa to koziątko mówi, co to jest? A ona odpowiada, to jest koziątko. Oburzona zresztą. A on pyta, skąd to koziątko? Czy aby nie jest kradzione? Bo nie godzi nam się w domu mieć rzeczy kradzione. Ja myślałem, że spadnę z krzesła. Ja myślałem, że po prostu mnie piorą strzeli. Mówię, to się nie dzieje. No ludzie, ja tu się zastanawiam, czy kupić Peugeota za 50 baców i zastanawiam się, czy jest skończony, czy nie, i mam wątpliwości moralne, tak? Bo mnie tak szarpie, to wiesz, chciałabym, a boję się, tak? A tutaj mam po prostu jasno, czarno-biały, po prostu nie godzi mi się mieć w domu rzeczy kradzione. I teraz historia o Tobiasze jest sprzed x lat. I to jest logos. Ale kiedy Pan Bóg chce przekazać komunikat, rusza rema i dotyka serca. Tylko proszę pamiętać, że Pismo Święte można zmanipulować. Tak? Tego przykładem kardynał Ratzinger Benedykt XVI przestrzegał, że diabeł jest doktorem nauk biblijnych z Uniwersytetu w Tübingen, tak to nazywał. Doskonale zna Pismo Święte i wykorzystuje to Pismo Święte, to widzimy przy scenie kuszenia. Kiedy Pan chce Pana Jezusa skusić i jako argument koronny używa Słowa Bożego. Może mi ktoś na przykład zarzucić, powiedzieć, proszę księdza, przecież w Piśmie Świętym napisane jest, nie ma Boga. Jest. Dali Bóg? Jest. Nie ma Boga, mówi głupi w swoim sercu. Ale jeśli ja postawię sobie tezę i pod tezę będę chciał podciągnąć sobie jakieś zdanie, to zawsze je znajdę. Na tym polega manipulacja. I tu przestrzegam. Jeżeli za słowem stoi Pan Bóg, musi to słowo spełnić trzy warunki. To jest zasada podana przez świętego Jana od Krzyża. Pierwsze, to słowo przychodzi nagle. Czyli weźmy tę kozę, tak? Ja w ogóle się nie spodziewam, że ja dostanę odpowiedź na temat tego mojego dylematu moralnego. Otwieram Pismo Święte i tam jest, nie godzi nam się w domu mieć rzeczy kradzione. Schluss und fertig damit. Koniec. Drugie, przynosi pokój serca. Chyba że w sytuacji, kiedy jestem w jakimś moralnym nieładzie i Pan Bóg przez to słowo będzie mnie napominał, że tego nie powinienem robić. Też tak się może zdarzyć, wtedy będzie niepokój. Ale sprawa musi być pobożna. I trzecie, to się to pamięta. Czyli ja pamiętam zdarzenie, ja pamiętam okoliczność, ja pamiętam czasami nawet datę, godzinę. Mogę nie znać dokładnie telefonów, czyli miejsca w Piśmie Świętym, ale wiem, tak jak z tą wojną, tak? Czyli ja wiem, kiedy to się wydarzyło. Mógłbym wam tych historii opowiadać po prostu z rękawa w cały świat, ale to szkoda czasu. Nie chodzi o to, żebyście załapali kwestię. Wiemy, o co chodzi z tymi dwoma warstwami? Jest to pojmowalne? Teraz. Problem polega na tym, jak z tego korzystać. Źródeł jest kilka. Generalnie chodzi o kontakt. Pierwszym kontaktem, jaki mamy z Pismem Świętym, to jest msza święta. Jak na przykład słuchałem teraz, jak lektorzy czytali, śpiewali psalm. Szapoba. To jest naprawdę przyzwoicie, przeczytane, no naprawdę nie można się czepnąć. Nie tam to jakaś patatanka, po prostu dobrze, z namysłem, to jest wszystko zrobione tak, jak trzeba. Ale społeczeństwo, generalnie rzecz biorąc, ma taką słabość. Weźmy niedzielną mszę świętą. Pierwsze czytanie, czytanie z księgi proroka Izajasza. Lektor czyta, a ja... Tak, jeszcze patelnia do mycia, ziemniaki obiorę, mam nadzieję, że rośnie mi dojdzie. Oto Słowo Boże. No to tam psalm, to społeczeństwo tam się próbuje zorganizować jedności do refrenu. Później jest drugie czytanie, to tam wywiadówka w środę, trzeba wymienić opony, dziękuję. Później Ewangelia, przy Ewangelii. Jest Ewangelia, społeczeństwo wstaje. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Co robimy? Pan z mamą i z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jeszcze raz?
Tak jest.
Znak krzyża. Gdzie?
Tak jest.
Na czole, na sercu, na czole, na ustach i na sercu. Czyli raz, dwa i trzy. To oznacza, że Słowo Boże powinno być w moim sercu, na moich ustach i moim sercu. Gdybyście byli tutaj i gdybyście zobaczyli, jak co społeczeństwo wyprawia, jak ja to nazywam opędzaniem muchy, te różne magiczne czyny, które są dokonywane są w tym czasie, to jest po prostu boki zrywać. Ale to przy pierwszej komunii było. Ale rekolekcje, czyli ponowny zbiór, polega na tym, że sobie przypominam rzeczy podstawowe. Więc te rozproszenia powodują, że jeżeli ta lekcja jest czytana i Pan Bóg chce mi coś powiedzieć, a ja myślę o tej kiełbasie, czy o rozwoju, czy o czymś, to jest jak krew w piach. To jest mniej więcej jak przy powieści o słowie, kiedy to słowo pada na grunt, ale zagłuszają je troski doczesne. Tak? Ja myślę o różnych rzeczach i one nie może wydać owoców. Pan Bóg się nie może przepchnąć przez tę moją słabość. Tak? Brak skupienia, brak koncentracji, którą czasami w sobie na nią pozwalam, bo po prostu go sobie tam się zrzędę z ręką. Pierwsze źródło jest takie. Drugie to jest kontakt bezpośredni. I teraz uwaga. Podam wam kilka kluczy, z których można skorzystać. Pierwszy, najprostszy, jest taka aplikacja. Kto korzysta z aplikacji pod tytułem www.twojabiblia.pl. Jeszcze raz powtarzam, www.twojabiblia.pl. I w tej apce jest takie poletko żółte, w którym jest napisane losuj cytat. Pykasz sobie takie jedno zdanie. Jedno zdanie. Tam jest reguły. Może dwa czasami. Wtedy rano, 24 lutego, właśnie otworzyłem sobie apkę i tam było to jedno zdanie. I to jedno zdanie wystarczyło, żeby mi Pan Bóg przyszedł z pociechą i z pomocą. Jeszcze raz powtarzam, www.twojabiblia.pl. To jest jedno. Drugie, to jest takie czytanie, jak czytałem, jak mówiłem. Możesz sobie otworzyć po uprzednim wezwaniu Ducha Świętego. Wzywasz Ducha Świętego. Otwierasz jakiekolwiek słowo, się otworzy i czytasz. Jak to słowo jest płaskie, ono jest nudne, martwe, to znaczy, że Pan Bóg nie ma ci nic do powiedzenia. Żeby się nie zrażać, no bo mnie Pan Bóg nie miał do powiedzenia nic przez parę ładnych miesięcy. Myślicie, że od razu, Kapsiu? Nie. To jest trzeba troszeczkę cierpliwości, proszę Państwa. Trochę takiego, Pan Bóg jak będzie chciał, to ci powie. Ale jak ci chociaż raz tak przeżyjesz coś takiego, to się będziesz trzymać tego jak pijany supa. Będziesz szukać odpowiedzi i światła do Niego, żeby ci powiedział, co masz zrobić. Powie ci, bo jeśli będzie widział gotowość twoją i twoje poszukiwania, dalej Bóg powie. Trzecia rzecz to jest przeczytanie Pisma Świętego w całości. Jeśli ktoś chciałby być tak ambitny, to ja mam taki plan czytania Pisma Świętego, który został ułożony przez Szmalnew, On jest pewnym ułatwionym podziałem ksiąg. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to ksiądz Andrzej ma do mnie mail i wtedy można do mnie wysłać prośbę. Ja pocztą zwrotną wyślę pliki do osób zainteresowanych. Oczywiście można sobie wziąć pismo i wziąć na przykład, nie wiem, Ewangelię po kolei czytać. No, różne sposoby. Chodzi o co? Można sobie na przykład wziąć brewiarz. W brewiarzu są psalmy, one są też słowem natchnione. Więc to jakby źródeł jest masa, tylko chodzi o to, żeby po prostu, ja nie mówię, żeby otworzyć od razu okna wystawowe temu Duchowi Świętemu. No wystarczy lufcik taki, jak taka dziurka od klucza, taką ja puściłem tego 24 lutego. I wystarczyło Duchowi Świętemu, żeby przyjść, powiedzieć, nie lękać. Cześć. Czy to jest klarowne? Tak? Dobra. Oczywiście, co z tym zrobicie, to jest wasza sprawa. Ja daję wam instrument do ręki, a czy wy będziecie chcieli z tego skorzystać, to jest wasza sprawa. Druga, trzeci komunikat, proszę państwa, to są przypadki. Przypadki, proszę państwa, są tylko i wyłącznie w gramatyce. Przypominam, mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz. To są przypadki. Natomiast zdarzenia, które nazywamy przypadkami w cudzysłowie, to są zrządzenia pańskie. Einstein podobno mówił, że przypadek, uwaga, to jest Pan Bóg przechadzający się inkognito. I człowiek mądry, słuchający, mający lew Schomera, czyli słuchające serce, jak mu się przytrafia coś niespodziewanego, to on się zastanawia, co ty chcesz mi powiedzieć przez to zdarzenie. Mój ojciec miał tętniak na brzuchu. Zadzwonił do mnie z zapytaniem, co zrobić, czy się operować, czy nie. Ja mam jestem hiperwrażliwy wewnętrznie, więc jak czuję, że coś jest, jakaś jest tak zwana kicha, to czuję niepokój. I czuję, że mam niepokój. Mówię, tato, mam niepokój. Zadzwonił do moich dwóch sióstr. Moje siostry potwierdziły moją diagnozę, ale ojciec jest uparty. Co prawda nas skonsultował, ale zrobił po swojemu, komunikując nam, że będzie się operował. Miał iść do szpitala w poniedziałek, niedzielę, wyszykowany, wyrychtowany, piżanka, golenie, kapcie, termostra kompot, rano wstaje, temperatura, złapał kupaśc. Przy kupaścu wykasowany z jakiejkolwiek interwencji chirurgicznej na parę ładnych miesięcy. Ja mówię, tato, czy chcesz mi coś powiedzieć odnośnie do tego, co Pan Bóg chciał ci powiedzieć przez ten tak zwany przypadek? No wiesz, tego wyrektowany, no. Dzwoni i mówi, będę się operował. Twoje decyzje, twoje konsekwencje. Twoje życie, twoja śmierć. Ja ci tylko mówię, mam niepokój. Ale co z tym zrobisz? Jesteś wolnym człowiekiem. Dokonuj wyborów, jakich sobie życzysz. Niedziela. W poniedziałek idzie do szpitala. Piżanko, golenie, kapcie, termos, rano się budzi. Temperatura, infekcja. Za drugim razem dotarło. I okazało się, że do tej pory okazało się, że ma takie wysuszone, zniszczone żyły, jak suchy makaron. Że gdyby mu weszli wziernikiem do tych żył, to by mu po prostu one by mu pękły. I on by już nie żył. Człowiek, który się zastanawia nad tym, co się przytrafia mu, to jest człowiek mądry, myślący, nie idący, na pewno jak jest mówi psalmista, jak bydlęta, są jak bydlęta pędzone do przepaści, nie używające rozumu. I czwarta rzecz to jest rozeznawanie duchów. I szczerze mówiąc, miałem tego nie mówić, to jest coś, która mi dzisiaj rano dotknęła. Ja wiem, że to jest długawe teraz tego, ale nie wiem. Jesteście zmęczeni? Nie. Na pewno? No bo do mnie rano tknęło. Siedzę tam w tej zakrystii. Jest śpiewany psalm. Jest psalm śpiewany ten, kiedy ten... Nic mnie nie trwoży, bo ty jesteś ze mną. siedziałem w zakresie, przypomniałem sobie książkę. Absolutnie fenomenalna książka, literatura faktów. Chyba to jest Biały Kruk. Walter Ciszek, Amerykanin polskiego pochodzenia, który opisuje swoje doświadczenia, kiedy pojechał jako jezuita amerykański do Rosji Sowieckiej celem ewangelizacji. On został jezuitą w Stanach, był przygotowywany w Rzymie i wysłali go na rubieże naszej II Rzeczpospolitej do miejscowości Albertyn. On nie mógł wjechać do Rosji Sowieckiej, więc tam posługiwał w parafii. Kiedy przyszli Sowieci 17 września 1939 roku, weszli na tamte tereny, to jemu otworzyła się perspektywa pojechania w głąb Rosji Sowieckiej, Związku Sowieckiego. Ale ponieważ komuniści siali terror, tak jak sieją teraz w Ukrainie, to on czuł się potrzebny tym ludziom. I poszedł na modlitwę i zaczął pytać, co mam zrobić? Mam tu zostać z tymi ludźmi, bo czuję, że jestem im potrzebny. Czy mam jechać w głąb tej Rosji zgodnie z tą misją, którą czułem wtedy, kiedy opuszczałem Stany? I miał... pierwsza decyzja była ewidentnie taki racjonalizm, czyli on po prostu podjął decyzję taką, która mówiła o tym, że by zostać. No bo jestem potrzebny ludziom i tak dalej, jest dla nich wsparcie. Ale czuł niepokój. Poszedł ponownie na modlitwę i zaczął pytać, Panie, powiedz mi, co mam zrobić? I podjął decyzję karkołomną, żeby jechać na Ural. I opisuje w tej książce. To jest przykład par excellence, jeśli chodzi o rozeznawanie duchów. Podjął decyzję, że jedzie w głąb, tę karkołomną skądinąłem decyzję i opisuje, że poczuł pokój i radość. Proszę Państwa, rozeznawanie duchów, ja tylko mogę dać tutaj zajawki, ja nie zrobię dogłębnie tych rzeczy. Ja mogę tylko rzucić takie sygnały. Rozeznawanie duchów polega na tym. Jestem w stanie łaski uświęcającej, czyli grzech ciężki nie zakłóca mi tej wewnętrznej struktury, tak? Mam pokój. Ten głęboki, ontyczny pokój. I zastanawiam się. A czy B? Tak? Czyli na przykład żenić się, czy iść do seminarium? Wziąć tę pracę, czy tę pracę? Zrobić to, czy to? I jedna myśl idzie mi do A i druga do B. I tam, gdzie jest głębszy pokój, to tam najprawdopodobniej jest Pan Bóg. Zwłaszcza uczulam przy sytuacjach, kiedy będziecie podejmować wybory fundamentalne życiowe. Wybór stanu życia, operacji, wyboru miejsca pracy, etc., etc. Pan Bóg mówi do każdego z nas. Tylko jest kwestia taka, że nie każdy z nas słucha. Mają uszy do słuchania, a nie słyszą. Mają oczy do patrzenia, a nie widzą. Daję wam ten potencjał, jaki znam. Ja 30 parę lat z tym żyję. Proszę mi wierzyć. To są rzeczy sprawdzone i bezpieczne. I to są rzeczy takie, w których człowiek prowadzony jest za rękę jak dziecko. I nawet jak popełnisz błąd i wybierzesz źle i się pomylisz, to Pan Bóg zawsze ma wariant B i jeśli go słuchasz, to cię skoryguje. Cała mądrość w tym polega, żeby z nim nawiązać relacje. Wczoraj mówiłem wam o Najświętszym Sakramencie, o jego obecności, a dzisiaj mówię wam o komunikatach, które on może wam przekazać. Ale kochani, Księga Powtórzonego Prawa. Jesteś wolnym człowiekiem, możesz to zostawić. Nie musisz. Oto stawiam przed tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wodę i ogień. Wybieraj. Co wybierzesz? Twoje. Ale mówię ci, wybieraj życie, żeby ci wszystko się powiodło, do czego rękę przyłożysz. Księga Powtórzonego Prawa, tak powiedział Pan Jezus, Pan Bóg do Mojżesza.